Słuchaj, wiesz, co się ostatnio dowiedziałem? Dokładnie wczoraj. Kojarzysz takiego aktora jak Adam Hick?
Nie, nic to mi nie ma.
Grał w na przykład Ziggy Luther na Disney XD. Aha, no, jeszcze
to
wtedy.
Tak, to już wiem.
Lemoniada gada, ale ten rudy.
No wiem kto.
Wiesz, że trafił do więzienia za napad z bronią w ręku?
Niemożliwe.
No, ja byłem w szoku. Wszystko zdarzyło się w Burbank. On ze swoją dziewczyną podobno zostali złapani. To znaczy nie od razu jak dokonali tego, tylko w krótkim czasie po tym. Bo dla mnie to był jakiś szok.
No, w sumie.
Taka pozytywna postać? Czemu on mógł to zrobić? Słuchaj, zastanawiam się, jakie były jego motywy. Narkotyki, seks i rock'n'roll chyba.
No, w sumie można też wziąć na przykład Daniel Radcliffe, co grał Harry'ego Pottera, to też w sumie po jakimś
leciał?
Czasie... Czy, nie, ja pomyliłem z tym, z Kevinem.
A, dobra.
Tylko nie wiem, Macaulay Culkin?
Tak, Macaulay Culkin.
On też przeszedł taką zmianę. No właśnie. Tak. Popularność odbija ludziom, nie wiem.
No, ale bez przesady, on nie był takim aktorem jak Harry Potter albo Kevin sam w domu. Kurde, podejrzewam, że miał jakąś tam kasę i kontrakt z Disney Channel. No dobra, duża stacja. No ale bez przesady, napad z bronią w ręku.
No ale na pewno miał... No na pewno dużo zarabiał i wydaje mi się, że no, pieniądze mu...
Odbiło mu?
Odbiły, nie? I zrobił coś głupiego. No ale po co też w sumie... Robić napad, co, brak pieniędzy?
No właśnie. No,
dziwne.
Według mnie...
Czy jakieś załamanie?
Wiesz co, nie wiem, nie sprawdziłem, ale według mnie on to chciał zrobić dla adrenaliny. Według mnie
tego
jego
mu
życie,
brakowało.
Trochę jego życie było zbyt takie fajne i nastolatkowe, może, wiesz. Wszyscy go utożsamiali z takim spoko luzakiem, który jeździ na desce właśnie, tak jak w tym serialu Ziggy Luther. To on właśnie chciał pokazać, że
a
jebać,
może też...
zrobię napad.
Może też nudziło go życie, chciał coś nowego spróbować.
No, to się chyba trochę wiąże z tym tematem.
Może złapał króliczka.
Może właśnie złapał. No właśnie. Opowiesz, czy ja mam ruszyć ten temat?
No mogę opowiedzieć o historii łapania króliczka. Co za tym idzie, historii pewnego nauczyciela, który nas uczył. I w sumie nie wiem, jak zacząć od
ja
czego.
Ja bym powiedział tak, że po prostu my łapaniem króliczka nazywamy zjawisko sięgania czegoś w życiu. Sięgania po marzenia albo sięgania po cele. Po prostu. Nazwałbym to celami, bo marzenia to jednak, wiesz...
Czyli tym króliczkiem jest po prostu nasz cel i marzenie.
Cel, który prawidłowo, tak my myślimy, że jeśli złapiesz coś, na przykład osiągniesz, to... Od razu powinieneś, no może po chwili powinieneś od razu przestawić się na coś innego, wiesz o co chodzi, żeby sobie cały czas to życie jakoś
urozmaicać
i nadać życiu sens.
Bo ogólnie w tym łapaniu króliczka nie chodzi o to, żeby go łapać, tylko chodzi o to, żeby go nie złapać.
Żeby go łapać, ale żeby go nie złapać, dokładnie, no.
Nie, no bo zazwyczaj
żeby on nie był złapany.
Nauczyciel mówił nam, nigdy nie łapcie króliczka, tak?
Taki mentor, powiedziałbym.
Tak.
Taki Yoda trochę większy, ale za to.
No i właśnie jeszcze tutaj do tego nauczyciela nawiązując, był bardzo dobrym nauczycielem, bo na przykład podczas lekcji nie dość, że potrafił na temat związany z lekcją opowiadać i tak dalej, nas dokształcać, to dodatkowo potrafił jeszcze jakieś tam aspekty od siebie dorzucić i wszyscy słuchali ze świetną uwagą i mieli do niego ogromny szacunek i tak naprawdę nie spotkaliśmy się nigdy z takim nauczycielem przez te wszystkie etapy szkolnictwa, żeby właśnie był ktoś taki jak on.
No, ja może przesunę bardziej tą postać, bo ja go kojarzę z takich krótkich anegdot, które mają jakiś roller coaster na końcu. Typu na przykład kiedyś tłumaczył, czemu piracenie Windowsów się opłaca. I tak naprawdę na rynek czasami, no już nie wiem czy teraz, ale na pewno paręnaście lat temu, na rynek były wprowadzane kopie Windowsów pirackie po to, żeby ludzie przez samych producentów, po to, żeby ludzie mogli sami je ściągać. I on nam tłumaczył, czemu tak się dzieje, no bo na pierwszy rzut oka to jest kompletnie nieopłacalne, no bo ludzie mogliby płacić równie dobrze tej firmie za ten produkt. No ale on wytłumaczył nam, że chodzi tu o to, że jeśli młoda osoba nauczy się korzystać z Windowsa i będzie intuicyjnie już wiedziała, jak to wszystko działa, a na przykład nie wsiądzie od razu na Maca albo na Linuxa, chociaż nie wiem, czy Linux jest taki świetny, jeśli chodzi o
Są plusy i minusy tak jak każdego systemu, także no, to dobra. Ciężko.
Ciężko powiedzieć. Ale na przykład jeśli teraz ten dzieciak nauczy się śmigać na Windowsie, no to jeśli on otworzy jakąś swoją firmę albo będzie pracował w jakiejś firmie i sobie zażyczy czegoś, i ta firma, no już nie będzie czegoś takiego w firmie, że będziesz mógł sobie pobrać pirata, tylko oni będą musieli coś zapłacić. No to co ten gość wybierze?
No Windowsa. Odpowiedź jest prosta. Pewnie. Ale też jest często tak z grami, że jeśli pobierzesz sobie piracką grę i w nią zagrasz i zobaczysz, jaka jest świetna, to coś tam jednak cię złapie za sumienie i sobie tak. stwierdzisz, a kurde, chyba kupię jednak tą grę, bo jest dobra i chcę jakby dać taki wyraz szacunku tym twórcom, że zrobili dobrą grę.
A ja tak właśnie, wiesz co mam? Ja tak mam z muzyką. Ja wiem, ja jednak korzystam ze Spotify'a i niby płacę za tą muzykę co miesiąc. I to się rozkłada tak naprawdę ten pieniądz, który ja tam wpłacam na wszystkich jakby artystów, których słucham, ale jednak łapie mnie za serce i kupuję tą płytę, chociaż wiem, że to mi się strasznie nie opłaca, bo mam to samo. Tylko po prostu ona się kurzy na półce albo ewentualnie włożę ją w samochodzie. Ale kurde, czuję wtedy, że oddałem taki trochę hołd, taki respekt temu twórcy, że kupiłem tą płytę i się mogę nią sam przed sobą nawet pochwalić.
Tak, pewnie.
Bo ja na przykład z grami to wiesz tak nie mam, bo dla mnie w sumie no muzykę można łatwo piracić, ale gry już trochę trudniej.
Tak, jest trudniej, bo jest masa zabezpieczeń.
A jak jesteś konsolowcem, jak ja, to już w ogóle
no to
nie,
już
to nie przejdzie.
Właśnie nie wiem, czy się da. Wiem, że na pewno w Xboxie 360 się dało. Nie wiem, czy w Playu też się dało, ale czy teraz się da, nie wiem, już długo nie śledziłem tego, także
słyszałem.
Ciężko mi powiedzieć.
Żeby w Playu ktoś piracił gry?
Ale głównie no, na komputerze to jest taki główny obszar do piracji.
Tak, no pececiarze, nie, właśnie tak robią. I tu znowu wchodzimy na temat pececiarzy kontra konsolowcy, bo na przykład ja jestem konsolowcem i chyba zawsze byłem, bo ja nie lubię tego aspektu grzebania, wiesz? Musisz coś przygotować, coś. Lubię mieć podane na tacy. Jeśli mam się przysiąść do gry i w nią grać i mam się nią cieszyć, no to niech ona będzie, dobra, okej, wiem, że w tych czasach jak już odpalisz grę, kupisz ją, wersję pudełkową nawet i włożysz ją, no to zanim ona się instaluje, wszystko pościąga, trwa, jeśli ta gra nie jest już w ogóle super nowa, no to trwa. Ale to i tak masz przygotowane dotacje i klikasz dalej, nie? Na przykład jak z instalacją Windowsa. Klikasz dalej. Ale a w PC-tach często, wiesz, coś wychodzi, masz za mało RAM, musisz coś dokupić, składać.
Jakiś sterownika brakuje, jakaś biblioteka ci wypieprza.
Coś ci wysypie.
Ale znowu ja na przykład wolę
to trzeba lubić.
PC-ta, bo mogę więcej, ma większą ingerencję w to,
no,
nie?
Możesz
mogę bardziej do siebie podpasować.
Tak.
I w sumie podobnie jest, bym powiedział, z systemami na telefony, porównując na przykład Androida a iOS-a.
To już w ogóle.
Bo na przykład Android jest bardziej otwarty, a jednak iOS jest zamknięty.
Tak.
I nie masz tak dużo możliwości modyfikacji.
Personalizacji, nie.
A ale mimo znowu... to właśnie tutaj wolę iOS-a niż Androida.
A widzisz.
A znowu w tamtym porównaniu wolę PC-ta z większą możliwością modyfikacji niż na przykład macOS-a. Tak. W sensie konsola.
Rozumiem. No ja na przykład raczej jestem w iOS-ie, jeśli chodzi o telefony i raczej już zostanę. Bo na przykład kumpel, który właśnie ostatnio mnie zraził znowu do Androida, bo kupił sobie flagowca w tamtym roku i tam wyszedł ponad 3K flagowca na pewno. I w tym roku znowu wrócił do flagowca iOS-a. Czyli o czymś to jednak świadczy, nie? Że miał, powiedzmy, wcześniej, ale miał starego iOS-a wcześniej, szóstkę. I przerzucił się na flagowca Androida, a teraz znowu wrócił na iOS-a.
Znaczy się, patrząc ogólnie teraz na rynek telefonów, to tak naprawdę w telefonach nie ma przez długi czas nic nowego. Te telefony one
masakra,
nie mają naprawdę pewnie niczego do zaoferowania, jedynie żeby, nie wiem, miały lodówkę w sobie. To by było coś wow, ale tak naprawdę teraz na rynku nie ma nic, co by mogło nas zaskoczyć i każde telefony, jedyne co się w nich różni i czym się przebijają, to cena.
Cena, pamięć i powiedzmy procesor, nie?
Teraz patrząc na telefony w ostatnich czasach, to te ceny sięgają na przykład 2-3 tysięcy w górę.
Pewnie.
A na przykład teraz niedawno pojawił się iPhone SE, który kosztuje chyba 2100, około tego.
2200.
Jak na moje, to jest najlepsze posunięcie, jakie mogli zrobić.
Pewnie, ale...
Czekaj, a jest dlatego najlepsze, bo jest to jeden z tańszych telefonów, które teraz zostały wypuszczone, mimo że jego bebechy w środku, to jest tak naprawdę kopia poprzednich telefonów, ale to tak naprawdę nie o to tu chodzi, bo chodzi o samą cenę.
Że chcesz mieć smartfon, który działa po pierwsze i on ci nie przestanie działać za 3 lata, czy nawet za 5 lat. który jest po pierwsze nowy, bo to też jednak robi robotę w wielu przypadkach. I masz go za 2000 z kawałkiem, a nie za 3,5. Nie?
Wiesz, zawsze możesz trochę poczekać i kupić używanego.
No, to jest w ogóle... Słuchaj, ja bym nawet zaryzykował takie stwierdzenie, że nie opłaca się kupować
nowych rzeczy,
nowych telefonów, tak samo jak samochodów.
Znaczy może już nawet nie telefonów czy samochodów, tylko jakichś urządzeń, nie?
Wiesz, to zależy, też zależy w sumie, jak to ma być urządzenie, bo na przykład jak, czy bym używany komputer, nie, no kupiłbym w sumie używany komputer.
Tylko wiesz, żeby to było...
Ale wysunąłbym jeszcze jedną taką trochę może jakąś taką tezę, za którą niektóre osoby mogą mnie zlinczować, ale powiedziałbym, że nie opłaca się kupować telefonów nowych, które wyszły po roku 2017. Bo od tamtej pory no nic, tak jak ty mówisz, nic się nie zmieniło i oni w sumie, no jakbyś porównał telefon z 2015, a telefon z 2020, no to tam no jest lepszy, ale on dzwoni, robi zdjęcia, które naprawdę są ok. Możesz korzystać na nim z social mediów i tyle. No i jakieś notatki robić i masz kalkulator i latarkę. I tyle, no nic więcej.
Na początku taki był głównie cel telefonów. Komunikacja. No. Teraz ciągle te telefony, producenci starają się poszerzyć o nowe, wiesz, funkcje, ale
teraz... Wprowadzać jakieś, na przykład ostatnio widziałem klawiter, testował telefon, klawiatur. Który się zamyka, wiesz, który składa się po prostu na pół. No. No to też, widzisz, ludzie kombinują. Ja na przykład kiedyś słyszałem, że smartfony, które są składane, mają wyprzeć kompletnie wszystko. Jakoś to się nie stało.
Wydaje mi się, że nie.
Wiesz, bo chodziło tu tam o to, że miałeś na przykład samą ramę, powiedzmy, telefonu i mogłeś sobie, co roku producent miał wprowadzać na niego lepszy dysk, lepsze coś i ty miałeś sobie to normalnie wkładać i wykładać jak... Sam to składać po prostu. Miało być kompletnie strasznie proste. Jednak to nie weszło, nie?
Znaczy mi się wydaje, to tak samo jak nie wypał był z telewizorami 3D. To też, wiesz, na początku był hype, wow, 3D, a potem już ucichło aż totalnie zero. I jeszcze chciałem dodać, że teraz jest wyścig, jeśli chodzi o telefony. Kto wpakuje największy aparat tam do telefonu? To jest główny teraz, mi się wydaje, nurt.
Tak.
Coraz więcej obiektywów, coraz większa matryca, ale tak naprawdę no ile można zwiększać tą matrycę? Nie wsadzimy przecież tam matrycy z lustrzanki do telefonu, no bo ten telefon już przestanie być telefonem, tylko lustrzanką, więc po co wtedy telefon? Więc trzeba, jestem ciekawy, do jakiego stopnia to aż będzie dążyć, nie? Te telefony tak, nie wiem, czym się staną. Mieć, nie wiem, coś a la tablet, w którym będzie komputer, będzie tylko telefon, znowu... będzie aparat, będzie wszystko.
I to ma być takie duże, to po co wtedy, jak są... No, to wszystko zależy od tak naprawdę twoich...
potrzeb. Ale twoich potrzeb, wydaje mi się, że ludzie teraz częściej wracają do takich mniejszych urządzeń. Bo tak samo te smartfony robią się coraz większe, jak tablety. A właśnie nie chodzi o to...
Powiedziałbym, że ty masz telefon, który jest dla mnie stosunkowo bardzo za duży. Ja bym sobie z takim
ale
nie poradził.
Ale to się też da przyzwyczaić. Tak samo jakbym teraz wziął mniejszy telefon, to aż tak to też dziwnie się czuje człowiek.
No. Tylko znowu na pewno im większy ekran, tym łatwiej, żeby on się zbił, nie?
Ale myślę, że jak masz to szkło hartowane,
to nie?
To wydaje mi się, że nie. Jeszcze jak masz, wiesz, case'a, w sensie obudowę jakąś, to wydaje mi się, że to jest ciężkie. Żeby tak zrobić. Nie wiem, co by musiało się stać. Ale wiesz, o czym zapomnieliśmy, bo wydaje mi się, że nie dokończyliśmy tematu tego króliczka. Bo tak nas zawsze ponosi i zapominamy czegoś dopowiedzieć i lecimy gdzieś do przodu i zapominamy o tym temacie.
Jeszcze chciałbym tylko do tej technologii dorzucić. Kojarzysz coś takiego jak na pewno Kinect. Na przykład to też się nie... Wszyscy myśleli, że to będzie super, hiper wow i ci się nie przyjęło. A chyba ostatnio zaczynamy się sobie uświadamiać, że tak samo jest z VR-em.
Właśnie, to miałem na myśli, jak mówisz Kinect, że teraz...
Że VR to miało być takie super wow, te okulary, a jednak bardzo mało robi się gier na to. Słyszałem, że teraz ma wyjść coś nowego w sumie. Flauta? Coś takiego.
Ostatnio wyszedł Half-Life Onyx chyba to się nazywa. To,
takie strasznie coś w stylu Cyberpunk? To jest bardziej?
Tak bym nie powiedział. W sensie gra jest spoko, bo tam bardzo możesz dużo ingerować we wszystkie w sumie tak. we wszystko możesz prawie ingerować, wszystko podnosić, rzucać, przestawiać. Więc to jest fajna opcja, ale to, ta gra jest dosyć droga, no i plus musisz mieć ten VR. Ale a czemu na przykład to nie jest popularne?
Czemu to nie jest popularne?
Dlatego, że jest drogie, albo dlatego, że nie jest to, to według... aż tak dobrym odwzorowaniem? W sensie, wiesz, nie robiasz takiego wrażenia mocnego?
Według mnie to nie jest po prostu praktyczne w graniu. Nie wiem, bo sam nie grałem i widzisz, nie mogę się też teraz tak wypowiadać, ale na przykład Kinect miałem i według mnie to jest ale po prostu niepraktyczne. To jest śmieszna ciekawostka na imprezie, jak jesteś tam ze znajomymi i przy piwku sobie Kinect, gracie.
Żeby sobie pograć, to jest tak. okej.
Ale jak już wszyscy idą do domu, no to nie siedzisz i nie grasz w to, nie?
No nie, to... ale wiesz, kiedy takie coś by było dobre, ten VR? Nie wiem, czy widziałeś taki film Player One?
Tak, jasne.
To jakby taki był VR, jak w Player znowu... One, że on, wiesz, jest na takiej macie, po której tak. biega.
Okej, dobra, właśnie chciałem to powiedzieć,
to że... To by był fajny VR, bo wtedy naprawdę przenosisz się do tak. tego świata, nie?
I... Bo tam jest... Tylko znowu ta fizyka, ta mata, która się porusza na zasadzie bieżni, no to według mnie i tak nie załatwiłoby wszystkich rzeczy, no bo tak, jeśli na przykład skaczesz, no to wszystko musiałoby być... połączone ze sobą, czyli na przykład ta mata musiałaby tak szybko się poruszać, żeby wiesz, żebyś ty się nie wywrócił na tym. I mi się wydaje, że no kurde, my chcemy się, bo dążymy do tego, żeby kompletnie przenieść się w świat wirtualny, ale czy VR, no VR wydaje mi się, że jest dobrym krokiem do tego, ale ta mata to tak.
W sensie, to lepsze by było, jakbyś miał taki na przykład egzoszkielet zakładany na siebie i ten szkielet był połączony takimi różnymi...
Unosiłbyś się w powietrzu i...
Na takich linkach przymocowanych, ale jakbyś tak ruszał nogami, to byś ciągle chodził w tym samym miejscu i ten egzoszkielet by cię trzymał w powietrzu, ale tam byś chodził, więc takie coś bym widział zamiast tej maty.
Mam pytanie do tego, czy widziałeś taki film jak Assassin's Creed? Film.
Grałem w gry, ale filmu niestety
filmu nie widziałeś. I nie wiem, czy w grach tak było, bo ja grałem w jakąś część, ale nie pamiętam. W filmie było to rozwiązane tak, że właśnie, że bohater, bo on się tam przenosił, wiesz, w czasie, teoretycznie w czasie, bo widział to, co widział jego przodek. I tam rozwiązane było to tak, wiesz, bo oni tam skakali po budynkach, różne rzeczy robili, akrobacje, piruety. I tam rozwiązane było to tak, że rzeczywiście, tak jak ty mówisz, on miał swój egzoszkielet i to było, i było ramię, które było przyczepione do jego pleców i unosiło go w powietrzu. No, coś w tym stylu. I to ramię reagowało na jego ruchy ciała, na przykład, na jego mięśnie. Na przykład, w którą stronę on chciał się poruszać, w tą, na przykład podnosiło do góry, do gonadu, jeśli on skakał i przez jego jakby czaszkę przechodziły impulsy elektromagnetyczne. Elektryczne, nie elektromagnetyczne. No. Elektryczne, że on chce skoczyć, no to automatycznie to ramię podnosiło go do góry. I na tej zasadzie to było rozwiązane. Tylko zobacz, jaki to jest koszt tego, ile to zajmuje miejsca. Ale wiesz, co mi się wydaje, że wtedy może jeśli za 50 lat coś takiego wprowadzą, to znowu...
Wydaje mi się, że nawet i szybciej może tego coś
no,
być.
No, trochę przesadziłem. Patrząc na rozwój. Z tym pół wieku. To może znowu się otworzą miejsca, typu nie gramy sami w domu, tylko chodzimy do miejsc. Takie kiedyś były... W Polsce chyba tego nie było, kafejki internetowe, tylko takie automaty. O to mi chodzi. Że w dzieciaków widzisz to głównie właśnie w Stanach, na filmach z lat 80. albo 90., że dzieciaki przychodzą do jakiegoś punktu i tam jest bardzo dużo automatów do gier i oni tam grają. Może kiedyś właśnie coś takiego się stanie.
Bo skoro to będzie takie kasowo potężne, to zapewne będą takie wypożyczalnie coś. W sensie kupujesz sobie bilet tam na godzinę, dwie godziny i idziesz sobie
właśnie.
I grasz. Nie?
Taki Luna Park, akarasz.
No. I powiedzmy masz swoje konto na przykład. Aha. I wiesz, zapraszasz innych graczy tam w tej wypożyczalni.
Logujesz się tam.
Gdzieś tworzycie ekipę i napadacie. Na Izrael.
Albo na Irak, jeśli ktoś jest Żydem na przykład.
Znowu się rozgadaliśmy i zapomnieliśmy o króliczku.
No dobra. No więc spłaszczając. Chodzi tu o to, żebyś miał w życiu cel, nie marzenie, bo według mnie to jest różnica spora.
Jeszcze raz?
Żebyś miał w życiu cel, a nie marzenie.
Cel, a marzenie.
Bo marzyć możesz, wiesz, no nie wiem.
Znaczy, marzenie jest mniej realne niż cel. Bo
a cel jest bardziej konkretny niż marzenie, tak mi się wydaje.
Coś realnego i coś tak. konkretnego.
Na przykład celem może być, że...
Dzisiaj pójdę do sklepu. To może być błahy cel, ale...
Cel. Albo na przykład idę na rozmowy o pracę, przygotowuję się do niej i dostaję, albo nie dostaję tej pracy, nie? I albo spełnia ten cel, albo nie. A marzenie na przykład może być... będę miał pracę, w której będę się spełniał.
Będę prezesem. Będę to prezesem, może być marzenie.
Albo będę synem prezesa.
Czy to jest coś odległe? Nie tak. Do końca wiemy, czy jesteśmy w stanie tego dokonać i na pewno...
Wydaje mi się, że tu kluczowym słowem jest sprecyzowane, że cel jest sprecyzowany, a marzenie jest takie, coś chcę robić, ale nie do końca wiem co.
No i warto mieć cele, ale warto też mieć marzenia, tylko żeby te marzenia...
Warto mieć, to jest temat tego podcastu, warto mieć marzenia.
Warto mieć te marzenia, też nie takie rozjechane, gdzieś, realne. Nie wiem, typu cofnę się do przeszłości i zmienię Hitlera, żeby dobry był.
Dobry był. Dobry był, na klatce mówi dzień dobry. Dobry chłopak był. Nie, no to już w ogóle, to nawet chyba nie jest marzenia, to jest fikcja literacka. Albo fantazy, wiesz.
No tak, to już jest fikcja, przesadne marzenie.
Ale na przykład marzeniem, na przykład zostanę prezydentem, o, albo...
Kto wie.
Kto wie, ale to... Mi tak pani mówiła, że kiedyś na polskim, że będę dobrym politykiem. A ja, kto wie?
A wiesz co? Ostatnio sobie sprawdzałem kandydatów na prezydenta na wybory.
O, proszę. Kogo my tam mamy w garnku? Chodzi
mi o to, że 4 kandydatów z 10
tak.
ma tylko wykształcenie średnie.
4 z 10, a inni mają wyższe.
Tak. 4 ma wykształcenie średnie, a 6 ma
czyli
wyższe.
Są po technikum, zawodówce.
Tak. No, nie no, po zawodówce nie. Zawodówka to...
Czy a, to po jest? Technikum liceum.
No coś takiego, no.
Zawodówka nie ma
że nie robili średniego. Studiów. Chodzi o to, że nie robili studiów. To jest wykształcenie średnie.
4,
no
okay.
I trochę byłem zaskoczony, nie? Że w sumie...
No ja też.
Zaskoczony, że tacy ludzie, wiesz, są tak daleko. Ale też miałem taką świadomość, że nie posiadając studiów jest się w stanie sporo osiągnąć.
Już, bo kurde. Studia to jest... No u nas to nie jest coś tak...
Wydaje mi się, że może w Stanach, wiesz, to by miało większe znaczenie.
Większe znaczenie.
Większą wagę kładą na
ale
to.
U nas wydaje mi się, że studia nie są takie wow, że studia nie robią takiego wow, jakie robiły kiedyś na przykład. Że teraz każdy może iść na studia i skończyć tam coś, tylko czy to jest tyle warte, co na przykład było kiedyś, albo tyle warte, ile było w Stanach. No na przykład w Stanach nie masz chyba darmowych studiów. Koledże nie są chyba darmowe. No,
musisz dużo szkoły zapłacić za takie dobre szkoły.
Szkoły że... średnie są i chyba wtedy już się zaczyna właśnie to, że musisz za to płacić. A znowu jak za coś płacisz, no słuchaj, no wszędzie, tak działa gospodarka, że jeśli za coś płacisz, no to ma jakąś wyleciało mi słówko. Jakość. To ma jakąś jakość. A jeśli za coś nie płacisz, no to jakości nie ma, nie? Na przykład, wiesz co mi to przypomina? System totalitarny. Na przykład jeśli za komuny było tak, że ludzie za coś nie płacili i mieli mieć zagwarantowane to i to. Ale jak on to wtedy miało wartość? Bo nikt do tego nie przywiązywał rzeczy, jaką to ma mieć wartość. Jakość. A jeśli na przykład za coś płacisz, no to wiadomo, nie? Więc my może robimy ten błąd, może to powinno być u nas też za gruby hajs. I wtedy zatrudnialibyśmy lepszych nauczycieli, nastawiali się na konkretne rynki pracy i wysyłali tam tych ludzi.
Znaczy się też mi się wydaje, że w Polsce jest kilka dobrych uczelni, na pewno, chociaż w sumie ceny bym powiedział, że są podobne, ale więcej wymagają na niektórych uczelniach, a niektóre uczelnie są takie, że chodzisz sobie na lajcie i sobie te studia ukończysz. Tak po prostu. Nie musisz za dużo się uczyć, nie musisz dużo wkładać.
A ile kosztuje, powiedz mi, a ile kosztuje, nie wiem czy się orientujesz, rok, czyli 2 semestry w najlepszej polskiej szkole, najdroższej.
To nie mam pojęcia.
Nie wiesz, ale ja słyszałem, że na przykład takie średnie w Stanach kosztują $10,000 za semestr.
Za semestr? Tak. To już masz...
Czyli masz $80,000 za 3 lata, tak?
No, coś koło tego zależy, nie, 60, jak tam u nich to
za
liczą.
Za 4 lata, no.
Jak u nich to liczą.
Bo semestry też są
to
różne.
To już jest naprawdę sporo i tam nie pójdzie ci jakiś zwykły Kowalski na takie studia, nie?
No właśnie, kogo stać tam?
Chociaż jedynie też wydaje mi się, że jest tak, że widzą, że dziecko jest mądre, to mu, wiesz, oferują, wiesz...
Stypendia i tak dalej. Ale na przykład tam też jest tak, że jeśli dziecko... I to jest właśnie według mnie trochę paradoks, bo na przykład ostatnio widziałem taki film jak Wielki Mike. I to było na Netflixie tak przetłumaczone, ale tak naprawdę ten film się chyba nazywał jakoś inaczej po angielsku. Ale tam było fajnie przedstawione to, że jeśli chłopiec nie głupi, ale trochę nierozgarnięty, jest w świetnym sporcie, powiedzmy, ma warunki, ale znowu musi mieć świetne oceny, żeby móc uprawiać sport i tym samym, żeby dostać się na studia i tam dalej uprawiać ten sport, nie? Żeby zostać w końcu tamtym zawodowcem, powiedzmy. I widzisz, u nich to jest tak połączone, że musisz się dobrze uczyć, jeśli chcesz być sportowcem, albo jeśli chcesz być w ogóle kimś. I to trochę jest takie... A co jeśli na przykład ktoś jest świetnym sportowcem, a ma słabe wyniki w nauce? To takie trochę...
Znaczy, powinna być taka wiedza ogólna, nie? Ale też nie, no, powinna, nie żeby to było jakby na równi ze sobą.
No właśnie, nie?
Na przykład, to było bez sensu.
Bo po co na przykład on ma wiedzieć tam... Być świetny z matmy, jak na przykład ma być koszykarzem.
Albo na przykład ktoś jest inwalidą i jest mądry z matmy, to jak ma grać w piłkę? No ludzie.
Chcesz być matematykiem? No ale ty masz z UF-u dwa. No, to średnio, wiesz? Nie liczyłbym na to. Nie, no pewnie tak nie jest. My to w sumie bajdurzymy, że tak jest.
Taki Stephen Hawking. Wózku.
Wiesz, co słyszałem ostatnio o Stephenie Hawkingu?
Ja widziałem trailer do jego filmu o nim chyba.
O, to nie widziałem. Ale on nie żyje już, nie?
Nie chcę panuć głupoty, nie wiem, szczerze ci powiem.
Nie, nie żyje chyba.
Nie? To kiedy zmarł? Jakoś niedawno chyba.
Wczoraj? Nie, ale nie. Ale ja ostatnio słyszałem intro na płycie Gulala, że on takim w swoim stylu był żonaty i wyrwał inną dupę. Cześć. W tym samym stanie. Oni się tam też z tego śmiali, ale takie ciekawe, nie? Dosyć. No, ale dobra. To była taka ciekawa.
Szukam odpowiedzi na to.
To nie musisz odpowiadać. To była taka
ciekawostka. Ja mam odpowiedź, ale to znowu jest nie na
temat.
Na wstęp do piosenki. Ona była w piosence problemu na początku. Kurde, wleciało mi z głowy, jak ten facet się nazywał. On też kiedyś... On był chyba... Kurde, no nie chcę skłamać. Chodzi głównie o to, że on opowiada o śnie. Że chodzi o to, że...
Miałem sen w nim, jak sam budynek. Nie.
Dobra, sobie przypomniałem, kto to był. Nie no, sprawdziłem sobie na telefonie, żeby nie było, że oszukujemy naszych słuchaczy. To był Alan Watts. I ogólnie w tej sentencji, którą on mówił, chodziło o to, żebyśmy sobie wyobrazili, że możemy mieć taki sen. A ty to pamiętasz, czy tak nie za bardzo?
Mówisz o świadomym śnie?
Żeby mieć świadomy sen, że możemy mieć tak naprawdę wszystko, co chcemy i że co każdy kolejny sen, wiesz, będziemy brnęli gdzieś dalej, aż tak naprawdę będziemy potrzebowali jakiegoś elementu zaskoczenia.
Dobra.
Wtedy to się stanie i pomyślimy sobie, wow, ale to jest super. I teraz będziemy chcieli jakiegoś wyzwania czy coś takiego. I na końcu okaże się, że to, gdzie jesteśmy teraz, jest dla nas najlepszą opcją, a nie to, o czym marzymy i pragniemy. Że to poszukiwanie czegoś najlepszego jest błędem, bo tak naprawdę na końcu wrócimy do tego miejsca, gdzie jesteśmy teraz.
Podobną myślą do tej jest wstęp, który mówi Bruce Lee w jednym ze swoich filmów, że masz twój umysł ma być pusty i to jest trochę, wydaje mi się, dobre, jeśli ktoś zamierza medytować. Bo o co chodzi w medytowaniu? Nie, że masz przestać myśleć.
Twój umysł ma być pusty i to koniec jest?
Nie, słuchaj. Ja ci to dokończę. Zaraz wrócimy do tego. Bo na przykład ktoś kiedyś mi tłumaczył, że w medytowaniu nie chodzi o to, że masz kompletnie odciąć się od wszystkiego i nie myśleć o niczym. Masz po prostu siedzieć i medytować, tylko masz...
A co znaczy medytować?
Medytować to znaczy, że masz siedzieć i myśleć. No. Ale słuchaj, ale to chodzi o stan ducha. Że nie masz kompletnie myśleć o niczym, tylko masz wyobrazić sobie siebie, jak siedzisz na krześle albo siedzisz na ziemi.
No.
I masz wyobrazić sobie, że stoisz obok i ty jako ty jesteś dla siebie trzecią osobą. Masz spojrzeć na siebie oczami kogoś innego na przykład. Bo często jesteśmy tak jakby zasani do swojego życia, jesteśmy w tej rzece, która płynie. I po prostu rzeczy się nie dzieją i my cały czas, wiesz, płyniemy z prądem, a mamy właśnie stanąć na brzegu tej rzeki i popatrzeć na siebie, popatrzeć, jakie mamy życie, popatrzeć, co robimy, pomyśleć, kim jesteśmy. I o to podobno chodzi w medytowaniu, żeby się uspokoić i przemyśleć sobie. Na przykład też kiedyś Gonciarz poruszył taki fajny przykład na swoim filmie o metodowaniu, że w codziennym tłoku, na tłoku zadań, obowiązków i codziennego chodzenia do pracy i jakichś tam swoich przemyśleń, masz poświęcić, nawet nie mówię 5 minut, 3 minuty dziennie, usiądź w swoim pokoju, w którym spędzasz większą czy mniejszą ilość dnia i rozejrzeć się naokoło. Co cię otacza, co czujesz, co ci przypominają te obiekty, które są naokoło ciebie, i uświadomić sobie, że to, co się dzieje teraz, w tym momencie jest w porządku. Że u ciebie jest wszystko ok, że nie dzieje ci się nic złego, bo my cały czas staramy się, wiesz, myśleć, myślimy albo do przodu, albo do tyłu. Mhm. I tak się w tym odnajdujemy, że albo zamartwiamy się tym, co było, albo tym, co będzie. A metodowanie polega właśnie na tym, tak podobno słyszałem, bo sam tego nie próbowałem, nie powiem, że masz usiąść i rozejrzeć się i powiedzieć sobie, że wszystko jest w tym momencie mojego życia ok. Jeśli będziesz to robił dostatecznie często, to wyklaruje ci się myśl, że kurde, w sumie moje życie jest ok, no bo nie dzieje się mi nic złego i wszystko jest w porządku.
No dobra, ale jak będziesz za każdym razem myślał, że jest dobrze, a tak naprawdę nie jest, to będziesz w błędzie.
No tak,
czy możesz też myśleć, że jest
źle? Ale to jest
źle.
Tylko na początku.
Mhm. Czyli przez początek?
Tak, to przynajmniej rozumiem, że tak masz się wyrwać, tak masz zacząć medytować i się jakby wewnętrznie uspokajać. I skupiać się na... Bo słuchaj, bo tak naprawdę... Okay, ja rozumiem, o co ci chodzi, że to może cię wprowadzić w swojego rodzaju taki letarg.
Tak, bo nie możesz myślowy. Się ciągle, wiesz, skupiać na tych dobrych rzeczach, no bo jednak jakieś złe też popełniasz, więc wydaje mi się, że na tych złych też powinniśmy się skupiać i poprawiać je, nie? No bo jak ciągle będziesz patrzeć na dobre rzeczy, no to będziesz w jakimś zakłamanym świecie żyć, nie? Bo każdy z nas jednak ma wady i robi jakieś złe rzeczy. Więc wydaje mi się, że właśnie w takiej medytacji powinno być wychwytywanie tych złych rzeczy też.
No ale no właśnie o tym też mówiłem, że masz popatrzeć na swoje życie, nie? Mhm. Powiedzmy z perspektywy trzeciej osoby.
A tyle. Mi się wydaje, że taka medytacja to też przechodzimy ją przed spaniem, jak idziesz spać. Nie wiem, czy tak masz. Wydaje mi się, że no...
Ale wydaje mi się, że to nie jest dobry moment na to.
Nie?
Wydaje mi się, że nie.
Ale też ja na przykład mam pełno przemyśleń zawsze, jak idę spać.
No tak, ale to jest...
Tylko, że to jest inna forma.
Ale widzisz właśnie, ale wiesz czemu tak jest? Według mnie to jest złe, bo ty wtedy chcesz iść spać i twoje ciało ma odpocząć. A jeśli ty zaczynasz myśleć i powiedzmy... wprowadzasz się w jakieś, wiesz, no myślisz jakieś coś, jesteś zaniepokojony, że myślisz, no według mnie to nie jest odpowiednia chwila do tego. To powinno być właśnie w środku dnia, żebyś tak się uspokoić, a bo po co jest potrzebny sen, żeby twoje ciało odpoczęło, a jeśli ty, wiesz, będziesz właśnie myślał przed snem o jakichś, powiedzmy, przychylnych rzeczach, albo teraz, no to twoje ciało się nie uspokoi, no tak ja to widzę. Albo na przykład też fajnym przykładem jest czytanie przed snem.
No ja właśnie takie coś.
To jest super według mnie. To jest niesamowite, bo nieważne już o czym ty czytasz i czy coś z tego zapamiętasz, ale masz się uspokoić, masz się odciąć od wszystkiego. No. I bo wtedy nie myślisz też o swoim życiu, bo na przykład jeśli kładziesz się spać i myślisz nagle i przypominasz sobie, powiedzmy, tak zwany który zdarzył ci się 10 lat temu i o tym myślisz i się denerwujesz tym i się stresujesz i myślisz sobie, o Boże, co ci inni pomyśleli o mnie wtedy 10 lat temu. I zasypiasz z taką niepewnością i z taką mogłem to zrobić inaczej, nie? Albo na przykład przypominasz sobie pod prysznicem kłótnię, która wydarzyła się 5 lat temu i a mogłem wtedy tak powiedzieć, a mogłem tak dowalić, nie? No i to trochę jest takie, no, nie działa.
A nie uważasz, w sumie ostatnio to mówiłeś, że jak sobie wspominamy dawne czasy, to zawsze mówimy, że kiedyś to, co tam
to było
to było takie super, a tak naprawdę w tym momencie, co to się wtedy tam działo, nie było takie tak super. No. Tylko dopiero to się staje super po kilku latach.
Tak. Ja tak uważam. Ja myślę, że tak jest. Ja to widzę po sobie na przykład. I często ludzie mówią, że ty zapamiętujesz tylko negatywne aspekty, na przykład kogoś albo czegoś. Ale właśnie ja tak nie mam, wiesz? Według mnie dużo większą pułapką jest to, że zapamiętujesz wszystko, jak to kiedyś było fajnie. A tak naprawdę nie było. Na przykład sobie myślisz, a jakby chodziłem do szkoły, to nie miałem tych obowiązków tyle, nie płaciłem podatków, nie płaciłem za życie swoje i za rachunki. Ale tak naprawdę jak chodziłeś do szkoły, to się stresowałeś, jakiś egzamin, coś. I tego już nie pamiętasz. Mm-hmm. I tego już nie pamiętasz na przykład. Albo na przykład, nie wiem, biłeś się z dzieciakami... albo ktoś cię stresował, albo nie lubiłeś jakiegoś nauczyciela. Mhm. No i tego już nie pamiętasz, nie? Przynajmniej ja tak mam. że łatwo jest patrzeć na przeszłość przez różowe okulary.
Wydaje mi się
i też... wszystko sobie gloryfikować, jakie to nie było fajne. Mhm.
Wydaje mi się też, że nigdy nie będziemy w takim momencie w życiu, żeby nam się podobało.
Bo to jest, bo cały czas
zawsze będziemy to z czymś porównywać.
I trochę wróciliśmy chyba do punktu wyjścia z tym króliczkiem, że to jest trochę gonienie w swojej głowie tego, że nigdy nie powiesz sobie, w tym momencie jest okej.
Bo na przykład... No.
A właśnie chyba tak, właśnie widzisz, jaki to jest ważny moment, bo ty powiedziałeś, że to prowadzi do zamulenia umysłu trochę. Mm-hmm. Ale zobacz, jaki to jest, sam do tego trochę wróciłeś. Jaki to jest ważne, że powiedzieć sobie, że w tym momencie jest okej. I my w sumie nigdy tego nie robimy, nie? To może czasami warto.
No bo tak naprawdę teraz obecną sytuację porównujemy z czymś, co było kiedyś i doszukujemy się tam w tym tak. kiedyś tego, czego nam teraz tak, brakuje, czego nie ma. Dlatego uważamy, że wtedy było lepiej, ale tak. znowu wtedy, tam kiedyś...
Też było chujowo.
W sensie było słabo, ale mieliśmy coś, czego na przykład nie mamy w tym momencie. I właśnie kiedyś tam myśleliśmy, ale to będzie super, jak będę mieć pracę.
Tak.
I przychodzi ten moment i mówisz, kurde, ale by było super, jakbym znowu chodził do szkoły i ciągle...
I co, i ciągle dysonujesz pomiędzy tymi dwoma... wyobrażeniami siebie.
A znowu jak będziesz stary, to sobie pomyślisz, kurde,
albo fajnie, by
fajnie
młody.
Pracować, albo chodzić do szkoły, no a potem już nic nie będzie, nie?
Więc... A jak będziesz, a teraz sobie myślisz, ale już by chciałbym być na emeryturze, bo miałbym a wtedy, spokój.
Nie, a wtedy się okazuje, że jest mega nudny i nie masz co robić.
No, właśnie.
Więc właśnie tak jak ty mówiłeś, warto chyba sobie powiedzieć, że w tym momencie jest dobrze, fajnie.
I tyle. No bo na przykład rzeczy, którymi się przejmujemy, no to zazwyczaj one boisz się, że przyjdą, zbliża się ten moment i nagle się zajmujesz czymś innym, coś odwraca twoją uwagę, ten moment, czego się bałeś, przemija i okazuje się, że to wcale nie było takie straszne. Prosty przykład, matury.
Ja tak mam często, no.
Ja też, ale na przykład teraz mówię o maturach. Że i bagaż tego, jak ludzie mówili ci o tym, jakie to będzie trudne i jak od tego będzie zależało twoje życie.
Wydaje mi się, że najbardziej mnie nakręcali nauczyciele i osoby dorosłe, typu rodzice na przykład, albo ktoś z rodziny. Rozumiem. Rodzice, o zaraz matura, uczyłeś się i takie teksty nakręcające. I nauczyciele w sumie też podobnie podchodzili do tego ciągle, wiesz, nacisk, a tak naprawdę... Wydaje mi się, że wystarczyło mieć takie luźne podejście. Wiadomo, tam trochę się uczyć, ale też nie przeginać z tym, żeby to nie było jakieś...
Tak, zdroworozsądkowo podchodzić do wszystkiego, nie? A na pewno sam stres w niczym nie pomaga, ani jakieś tam obawa. No to w niczym. Ale na przykład zobacz, jak były te matury. Miałeś tak mówione, że to będzie tak na całe twoje życie będzie rzutowało. No napisałeś, poszło ci z tego przedmiotu lepiej, z tego gorzej. No i koniec. No i się skończyło. No. To tak jakby się przejmować trochę... Wiesz co, czemu ja się nie przyjmowałem specjalnie maturą? Bo ja to porównywałem do egzaminu szóstoklasisty, trzecioklasisty.
Czyli coś takie lajtowe.
Nie, że lajtowe, tylko wszyscy ci mówią, no stary, jeden schemat, który powtarza się całe twoje szkolne życie. Ucz się do tego, bo to będzie bardzo ważne, bo to będą potem nauczyciele na to patrzeć. Potem pracodawca będzie na to patrzeć, jaką miałeś maturę. No sorry, no jednak nie.
No na maturę się raczej nie patrzy, tylko na to, co potrafisz.
Co potrafisz, co umiesz, jaki jesteś też, bo wielu rzeczy można się samemu nauczyć, nie? W pracy, czy tam poza pracą. Więc tak. To mamy.
No i to dobrze widać na przykładzie kandydatów na prezydenta, którzy mają tylko wykształcenie średnie.
Tak, i co? I żyją.
I mogą być prezydentami.
I spytaj ich majster o... słuchaj, co było takie zawsze wałkowane w szkole? Co było aż memiczne, że ci się to nigdy nie przyda? Były takie rzeczy.
Były, no ale tak szybko nie mogę sobie skojarzyć nic.
Ja też. Ale myślałem nad tym teraz. I teraz na przykład trochę nam się nasuł ten temat porażki. I ja bym chciał polecić film Gonciarza, który nakręcił kilka lat temu.
O porażce. To było dobre, no?
No to mnie rozwaliło. Naprawdę poruszył tam kwestie, z których sobie nie zdawałem sprawy, a one naprawdę działają. Typu, że na przykład jeśli popełnisz jakąś porażkę, to pamiętam akurat z tego filmu, że nie możesz sobie odpuścić życia w świecie, w którym byś tej porażki nie popełnił. Że myślisz sobie cały czas i to się za tobą ciągnie tak naprawdę. I to cię tylko ogranicza. Że myślisz sobie, słabo mi poszło z matury. Kurde, jakbym się więcej uczył, nie? To może by jakoś to poszło inaczej. Może bym tam coś... Bo na przykład Gonciarz opowiada w tym filmie, że on, gdy pracował w TV Gry, chyba tak, TVK to było, tak, to on już myślał, że to już jest to, że już ma życie ułożone, mieszkał chyba akurat wtedy w Krakowie, że to już jest to, że to jest jego moment, że tak już będzie. Mhm. I nagle bach, i zaczął robić coś innego i to, że... I kiedyś, aha, on opowiadał, że się nie dostał na kierunek, na który strasznie mu zależało. Nie pamiętam, jaki to już był. Aha, i się... On chyba studiował w ogóle kulturoznawstwo i to też takie było memiczne i zawsze śmieszne. No, a tam kulturoznawstwo studiuje. No i on strasznie mówił, że strasznie to przeżywał, że nie dostał się na ten kierunek. No, a z perspektywy lat... To, że się nie dostał, to mu wyszło tylko na dobre.
No bo teoretycznie nigdy nie wiemy. Zawsze możemy mieć jakieś cele czy marzenia, a potem się okazuje, że tak naprawdę to nie jest to, czego chcemy i zawsze może być lepiej. No. I też...
I jeśli dostajesz od życia cytrynę, to robisz lemoniadę. A widzisz, i takie no proste i wszystko jest, widzisz, takie niby ogólne, a się sprawdza. Jeśli o tym pomyślisz.
W sensie, no, warto gonić za tym króliczkiem, ale nawiązując do wcześniejszego,
no,
bo na przykład patrząc na takich bogatych ludzi, takich porządnie bogatych, obrzydliwie.
Jeszcze tylko tak wtrącę, że ja ten film Krzycha Porażka, to chyba nawet na próbnej maturze z polskiego chyba użyłem.
Wykorzystałeś go, no.
Dobra, dobra, tak, bo tak chciałem się pochwalić.
No, dobra.
Leć dalej.
Że tacy obrzydliwi, bogaci ludzie jakby już za dużo wtedy nie mają opcji w swoim życiu, bo skoro mają pieniądze, to no, sporo da się kupić za te pieniądze. I czy wtedy oni już są na tym etapie, że tego króliczka złapali i tak naprawdę już wtedy wszystko im się kończy? Nie. Wydaje mi się, że wtedy na przykład wpadają na takie strasznie dziwne pomysły. W sensie coś takie było poruszone. Chodzi mi, ja bym na przykład tutaj podał taki przykład, że był w serialu Westworld, że tam bogaci ludzie płacili za to, żeby przenieść się do świata Dzikiego Zachodu, żeby móc mordować i gwałcić.
Ale powiem ci,
chodzi mi o to, że właśnie bogaci ludzie nie zrobią tego w tym. Wiesz.
Ale nikt tego nie zrobi, słuchaj.
No,
na przykład,
nikt, tak. No.
Na przykład ja, nie będąc multimilionerem, sam chciałbym się przenieść do innego, wiesz, robić kompletnie co innego i na przykład no Dziki Zachód w tym Westworldzie, no to była świetna sprawa, bo mogłeś, wiesz, jakby z czystego konta robić kompletnie co innego i się bawić.
No tak, ale
i nie
chodzi...
ponosi za te konsekwencji, bo ludzie, no tak. I zobacz, i to trochę tam mówiło o tej psychologii tłumu, że ludzie naprawdę chcą robić złe rzeczy,
tylko że
nie mogą, bo ogranicza ich na przykład prawo. A co jeśli wyłączyć to prawo, tak jak na przykład w filmie Dzień Oczyszczenia. No, przepraszam, Noc Oczyszczenia.
No i to właśnie takie... mi chodzi o tych bogatych ludzi, jakie oni mają pomysły, gdy już, wiesz, mają wszystkie dobra tak naprawdę na świecie, co wtedy, co im pozostaje, nie?
No to czy, wtedy mają do wyboru A.
Czy albo im odbija w głowie i robią jakieś naprawdę rzeczy takie, wiesz, nieludzkie, czy jednak starają się jakoś, nie wiem, pomagać światu, rozwijać się.
Według mnie są trzy opcje, tak jak ty mówisz. Albo odbija im palma i nie wiem, zostają prezydentem. B. Pomagają ludziom i wymyślają, tak jak Bill Gates, toalety dla wszystkich i ogłaszają przetarg na toalety, bo Bill Gates tak zrobił. I po prostu wpłacił pewne pieniądze, żeby ludzie mogli wymyślić toalety dla całej Afryki, które są w pełni samowystarczalne i nie trzeba do nich doprowadzać żadnych mediów, prądu, gazu. I no chodzi tam ogólnie o wymyślenie zasady działania, jak to ma się samoutylizować. Tam różne były pomysły, że to ma się spalać, jakieś chemikalia mają, wiesz, nie wiem, robić z tego przecier, czy coś takiego. No i na przykład Bill Gates wymyślił sobie tak, że po prostu chce pomagać ludziom, a wydaje mi się, że jest jeszcze trzeci typ strasznie bogatych ludzi, którzy po prostu żyją sobie i są spokojni o swoje życie.
Trzymają tą kasę, trzymają kasę dla podobnych na przykład.
I tam wpłacając jakiś czas coś na biedne dzieci i tyle. Tak to widzę. Nie wiem.
Nastąpił przed nami moment zakończenia.
Przed nami moment zakończenia, a słuchaj, ja mam do ciebie takie pytanie. No. Bo często tak się ludzie z tego śmieją, że jest takie posunięcie. Jeśli chcesz poderwać dziewczynę, to mówisz jej, na przykład poznajesz ją w barze i mówisz: cześć, słuchaj, bo ja mam w domu na przykład fajną kolekcję płyt i chciałbym ci ją pokazać. To na co, co by było takim twoim zachęcaczem?
Co mam fajnego w domu, czy co bym powiedział?
Co byś powiedział? Nie musi być to być konkretnie, co masz, bo może już zacznie się w przedpokoju i nie będziesz musiał jej nic pokazywać, ale coś musisz powiedzieć, czymś musisz ją zachęcić. Co by to było?
Ja. To jest za Dawaj. Trudne pytanie.
Bardzo proste. No słuchaj, no to będziesz fajnie dziewczyny, mówisz, słuchaj, Krzysia, w pokoju mam co? Na przykład fajny plakat. No na plakat to tak nie za bardzo. Albo na przykład, nie wiem, płytnie, albo mam fajnego psa.
Mieszkam z rodzicami.
Mieszkam, mam fajnych rodziców. A, na rodziców? Nieźle.
Nie no, serio, to nie wiem.
Nie wiesz.
Za cienki jestem w takiej improwizacji.
Ja bym powiedział chyba, że mam kolekcję obrazów. No słuchaj, oryginalne.
No, kolekcję antyków.
Tak sobie właśnie pomyślałem. No. No to co? No dobra, spaliłeś, nie masz tej randki. Poszło z dymem. I się skończyło. Nara.